Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Mam dzisiaj ogromną przyjemność łączyć się telefonicznie z profesorem Wojtkiem Chrzanowskim z Uniwersytetu Sydneyjskiego. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry państwu, dzień dobry Dorota.
Nasi słuchacze znają ciebie z naszej anteny z tematu nanotechnologii i nanocząsteczek. Jakiś czas temu mówiliśmy o tym, w jaki sposób nanocząsteczki mogą zagrażać naszemu organizmowi, naszemu zdrowiu. A w dzisiejszej erze pandemii COVID-19, mówi się o znaczeniu tej całej dziedziny, o ogromnym znaczeniu tej całej dziedziny w tworzeniu szczepionek. Czy możesz nam powiedzieć, jak twoje badania, twojego zespołu mają się do obecnej sytuacji?
Ja może zacznę od tego, w jaki sposób w ogóle nanotechnologia pomaga nam w tej walce z COVID-19. Ja bym podzielił to na jak gdyby cztery etapy. Pierwszy etap to jest tak naprawdę detekcja, czyli musimy sprawdzić, czy tego wirusa mamy, czy nie mamy. I teraz te metody, które są obecnie stosowane, one są dosyć wolne i my byśmy chcieli to bardzo przyspieszyć. Chcielibyśmy, żeby one też były bardziej specyficzne, żeby detekcja była dużo bardziej skuteczna. I właśnie w tej dziedzinie nanocząstki, ogólnie nanotechnologia może być bardzo pomocna. I to jest jakby pierwszy element. Drugi element jest sprawdzanie, jak dalece nasz organizm tak naprawdę został zainfekowany, bo detekcja tak naprawdę jest 0-1. Mamy albo nie mamy wirusa.
Się mówi, że pozytywny wynik na obecność koronawirusa,
dokładnie,
tak?
Dokładnie. Ale pomyśl teraz, jesteś w szpitalu, jesteś lekarzem i masz pacjenta. I teraz ty musisz podjąć decyzję, czy ten pacjent idzie na ICU, czy nie.
Intensywną terapię,
dokładnie. Intensywna terapia i podłączenie do wentylatorów, to jest po prostu, to jest można powiedzieć dramat, bo my naprawdę będziemy niszczyć płuca, to jest coś, czego nie chcielibyśmy zrobić. Więc my chcielibyśmy mieć technologię, która pozwoli nam ocenić, na jak mocno ten pacjent jest zainfekowany, na jakim jest etapie, na którym jest poziomie, czy on musi iść na intensywną terapię, czy może mieć zupełnie inne podejście do tego. I to jest jakby drugie miejsce, gdzie nanotechnologia nam pomaga, poprzez założenie różnorodnych sensorów, słuchanie naszych płuc, słuchanie górnego i dolnego układu respiracyjnego, patrzenie na temperaturę, patrzenie na zanik węchu i smaku. I połączenie tych wszystkich symptomów daje nam bardzo dobry obraz, na jakim etapie jakby infekcji jesteśmy i w jaki sposób lekarz powinien zainterweniować. To też pomaga nam tak naprawdę przewidzieć, jak pacjent będzie progresował jak gdyby w tej chorobie.
Jak będzie wychodził z choroby.
Dokładnie. I powiedzmy, mamy tego pacjenta już na jakichś tam lekarstwach i w ten sposób patrzymy, jak te lekarstwa działają i czy musimy zmienić to, czy on musi iść na intensywną terapię po kilku dniach, czy nie, albo kiedy musi wyjść z intensywnej terapii. Mhm. I to jest też element, który ta jakby nanotechnologia nam pomaga. Kolejne miejsce to jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa. My bardzo dużo mówimy teraz o tym, żeby nam posprejować czymś, jakimś tam coating z powłoki w autobusach, w pociągach, żeby ten wirus się po prostu zabijał, jeżeli dojdzie do kontaktu z nim. Tu też.
Znaczy tutaj chodzi o to, żeby on się nie przyczepiał do jakiejś tam powierzchni?
Ja bym powiedział tak, nie przyczepiał się to jest jedno, ale też, że jeżeli się przyczepi, jeżeli zostanie na tej powierzchni, żeby ta powierzchnia go jak gdyby zdeaktywowała. Żeby on jakby się zniszczył. Tak samo jak mówimy o używaniu mydła, prawda? Mydło jest po to, żeby zniszczyć tego wirusa. Czyli jeżeli mielibyśmy powłokę, powiedzmy na klawiaturze komputera, na klamkach, na łóżkach, wszystkie powierzchnie w autobusach, to jeżeli ten wirus by tam był, on by dotknął powierzchnię, to by się zniszczył. To jest też miejsce, w którym właśnie nanocząstki, nanotechnologia nam pomaga. I jest kilka rzeczy, które my robimy w tej dziedzinie. Pracujemy z jedną firmą właśnie z Sydney nad tymi powłokami i testujemy, w jaki sposób one są efektywne. Ale tak jak w poprzednim wywiadzie mówiłem, my nie tylko patrzymy na to, jak one są efektywne, ale patrzymy, czy czasem te nanocząstki, jeżeli one przejdą do naszego organizmu, jeżeli one przejdą do naszego środowiska, czy one nie będą powodowały skutków ubocznych. Musimy zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, ale jednocześnie nie możemy sobie zniszczyć naszego środowiska i naszego zdrowia. I kolejna rzecz to jest nanotechnologia i to jest, gdzie my bardzo dużo jakby się angażujemy wśród tych pacjentów, którzy potrzebują tak naprawdę wyjść z tej choroby, gdzie oni mają mocno zainfekowane płuca. Te zmiany w płucach niestety są nieodwracalne. Nie oszukujmy się, jeżeli mamy te płuca zainfekowane, dochodzi do dosyć dużych zniszczeń i chcemy po prostu naprawić te płuca i to jest tutaj zastosujemy technologię. My do tego jakby mówimy, że to jest druga generacja stem cell therapy, czyli tej terapii komórkami.
Takiej jakby odnawialnej, tak?
Tak.
Bo te komórki stem cell, one potrafią budować nowe komórki, stworzyć
dokładnie
nowe komórki, tak?
Dokładnie. One w jakby sposób, ich działanie jest na wielu frontach. One zmniejszają inflammation, czyli ten
stan zapalenia,
zapalny,
tak?
Regulują cytokiny, które mamy w naszym organizmie i powodują też regenerację naszych struktur komórkowych. I my właśnie bardzo dużą jakby wagę przykładamy do rozwoju tej technologii, do stworzenia terapii, która, jak mówiłem, jest drugą generacją tej komórkowej terapii i jest inhalowalna, czyli możemy ją bezpośrednio do płuc, tam gdzie te nasze zniszczenia dochodzą, dostarczyć i powodować jakby regenerację płuc. I nie oszukujmy się, jeżeli byśmy przywrócili te funkcje płuc 1, 5, 10%, to jest ogromny sukces. Jeśli chodzi o wakcyn, jak zapyta o szczepionkę...
O szczepionkę, bo w tej chwili to wszędzie huczy na ten temat, prawda?
I to jest tak, że my nie działamy na szczepionkach.
Właściwie ty bezpośrednio się nie zajmujesz teraz badaniami nad szczepionką.
Dokładnie. Dokładnie.
Ale może nam coś powiesz w ogóle, jak to działa, dlatego że właśnie słyszeliśmy, że ta szczepionka, nad którą pracują obecnie naukowcy w różnych miejscach na świecie, ona właśnie w jakiś sposób jest powiązana z nanotechnologią, że to są jakieś nanocząsteczki, które miałyby nieść te aminokwasy tego wirusa.
Okej, to już wytłumaczę. Są dwie rzeczy. Pierwsza właśnie jest to, jeżeli mamy, powiedzmy, te rzeczy z tego wirusa, które chcemy dostarczyć do organizmu, to musimy je dostarczyć w sposób bardzo efektywny. I teraz nanocząstki, malutkie cząsteczki, do których możemy to przyczepić. Czyli mamy tą malutką cząsteczkę i na powierzchni tej malutkiej cząsteczki przyczepiamy nasze aminokwasy, czy to RNA, czy cokolwiek jest w tej szczepionce, co musi jakby wytworzyć antybody w naszym organizmie, przeciwciała w naszym organizmie. Przyczepiamy to do malutkiej cząstki i przez to, że to jest przyczepione do tej cząstki, ono się rozprzestrzenia w naszym organizmie dużo lepiej i jest absorbowane, czyli tak jakby zjadane przez komórki naszego układu immunologicznego bardziej efektywnie. I w ten sposób po prostu dostarcza się je dużo bardziej skutecznie tam, gdzie to powinno być dostarczone. Jakbyśmy chcieli zwiększyć efektywność dostarczenia i zwiększyć miejsce, w którym to ma być dostarczone, czyli jesteśmy bardziej specyficzni, jeśli chodzi o dostarczanie i zwiększamy koncentrację tego związku, który powinien być dostarczony. Bo jeżeli byśmy wstrzyknęli tak jak normalnie wstrzykujemy, to część tego może być gdzieś wydalona, część może iść do miejsc, w których to nie tak naprawdę nie powinno być i może nie będzie aż tak skuteczne. Na nanocząstkach możemy to dostarczyć. To nie jest, ja bym powiedział, nowa technologia, jeśli chodzi o tworzenie szczepionki. To jest o dostarczenie szczepionki. I teraz wydaje mi się, że w wielu miejscach nanotechnologia właśnie będzie wchodziła i połączenie tych nanocząstek. Ja za chwilkę jeszcze powiem o jednym urządzeniu, które możemy jakby pozwolić na dostarczenie szczepionek, które pozwala na lepsze dostarczenie szczepionek, ale z tymi nanocząstkami wydaje mi się, że będzie wiele szczepionek, które może być dostarczonych w ten sposób i to jest rzecz, która po prostu wymaga tak naprawdę dużo badań. Czy to będzie skuteczniejsze? Musimy sprawdzić, bo na tym etapie nie wiemy. To jest tak samo, jeżeli mamy szczepionkę na grypę. Może, jeżeli byśmy dostarczyli ją z nanocząstkami, może będzie efektywniejsza. Dostarczenie leku na raka wiemy, że jest skuteczniejsze, jeżeli jest właśnie w tych nanocząstkach.
A jak porównuje się ta szczepionka, nad którą pracują w tej chwili na COVID-19 do szczepionki na grypę? Bo ty mówisz właśnie o tym, o tej formie transportu tych aminokwasów, do których nasze ciało ma stworzyć te antyciała. Czyli porównując na przykład, bo musimy oczywiście to wszystko przełożyć, te informacje, o których mówimy w tej chwili, na taką formę, żeby nasz słuchacz to wszystko zrozumiał.
Jasne.
Czyli jeśli mówimy, dajmy na to, o obecnej szczepionce na grypę na przykład, to w jaki sposób ona się odróżnia od tej szczepionki, która ma powstać w oparciu o nanotechnologię?
Więc to jest tak, jeżeli chodzi o wytworzenie szczepionki, ona niewiele się różni. Ona jest wytwarzana dokładnie w ten sam sposób, to proces jest dokładnie tak sam. I nawet jak weźmiemy naszych kolegów z Melbourne, jeżeli spojrzysz, w jaki sposób jest wytwarzana szczepionka, ona jest dokładnie wytwarzana dokładnie w ten sam sposób.
Czyli szczepionka na grypę, tak?
Tak.
I w jaki sposób jest ona wytwarzana?
Mają wirusa i oni tego wirusa deaktywują w jakiś sposób.
W przypadku grypy ten wirus to jest osłabiony wirus, który jest wstrzykiwany do naszego organizmu?
Tak, dokładnie. I dokładnie to samo będzie tutaj. I tu jest problem. Dokładnie to samo z grypą. Dlaczego z grypą nie zawsze mamy taką dużą skuteczność? Dlatego, że my nie zawsze wiemy, który szczep grypy, czyli która ta mutacja grypy w danym roku będzie. I my tylko zakładamy, ok, to będzie ta mutacja, więc wszczykujemy tą mutację, żeby wytworzyć te przeciwciała i jeżeli dostaniemy grypę, to po prostu grypa nie działa na nas tak mocno, bo już mamy te przeciwciała.
Bo ten wirus
zrobione.
mógł się tam jeszcze zmienić, prawda, tak. Od ostatniego roku, czy sprzed iluś tam lat,
dokładnie.
Prawda?
I z grypą jest zawsze tak, że ten, który jest nowy, jest tak naprawdę inny. I teraz w tych nowych szczepionkach oni mają minimum kilka różnych tych szczepów grypy w szczepionce, żeby przeciwdziałały różnym typom grypy, która może wystąpić.
Mm-hmm.
Bo my nie jesteśmy w stanie wiedzieć, która to jest. I wydaje mi się, że w stosunku do... koronawirusa też jest ten problem, bo już są jak w literaturze pierwsze wzmianki, że on się też mutuje, że on się też zmienia. Dlaczego tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wytworzyć szybko tej szczepionki, to nie jest do końca tak. My jesteśmy w stanie ją wytworzyć, my jesteśmy w stanie tą szczepionkę mieć, ale my nie wiemy, czy ona jest bezpieczna. I to nie jest tak, że my szczepionki nie będziemy mieli przez dłuższy czas. My szczepionkę możemy mieć, ale my nie wiemy, czy możemy ją zastosować dla ludzi. My nie wiemy, jak ona jest bezpieczna. I ten cały proces, jak gdyby testowania jej, bierze bardzo dużo czasu. Bo teraz, jeżeli spojrzysz, co się dzieje tak naprawdę u ludzi z tym koronawirusem, to jest mnóstwo komplikacji. My dosłownie co tydzień widzimy nowe raporty. Pierwsze myśleliśmy, to jest tylko układ płuc, to są tylko rzeczy tutaj związane. Nagle wiemy, że też są problemy z krwią, że zaczynają się tworzyć zakrzepy, skrzepy. Teraz wiemy, że jest dużo problemów neurologicznych. Ludzie tracą węch, smak, mają neurologiczne problemy omdlenia. Także on zaczyna, powiedzmy, z czasem zaczynamy się uczyć coraz więcej i więcej i widzimy, że teraz wyobraź sobie, że dasz taką szczepionkę osobie i jeżeli ta osoba nagle będzie miała takie symptomy, które mogą doprowadzić do poważnych, zdrowotnych komplikacji, jeżeli u wielu pacjentów, co widzieliśmy, jest wytworzenie tego DVT, Deep Vein Thrombosis, zakrzep w kończynach dolnych. I jest bardzo dużo tych pacjentów. Dlaczego? Na początku nie wiedzieliśmy, a teraz wiemy, że ten wirus też przyczepia się do ściany żył i on powoduje ich zmiany i przez te zmiany zaczyna dochodzić do formowania się tych zakrzepów. No a zakrzepy niestety to nie jest coś, co chcielibyśmy mieć. I dlatego ludzie są od razu umieszczani na tych rozrzedzaczach krwi, żeby temu przeciwdziałać.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.